Czym polski wyróżnia się na tle innych języków? Czy polski można nazwać łatwym? Czy język polski to najtrudniejszy język świata?
Podcast Innymi Słowy. Witam serdecznie w podcaście Innymi Słowy. W podcaście, w którym omawiamy i rozwiązujemy zagwozdki językowe oraz staramy się spojrzeć na język z trochę innej perspektywy.
Przechodzimy chyba do mojego ulubionego tematu. Ulubionego trochę w cudzysłowie, trochę jednak nie. Nie mogę się zdecydować. Nie mogę także określić, ilekroć słyszałem już takie zdania jak: od kogoś słyszałem, że polski to najtrudniejszy język świata. Gdzieś czytałem, że polski jest najtrudniejszym językiem na całym świecie. Obie wypowiedzi zawierają w sobie tę magiczną część, gdzieś słyszałem, które sprawia, że za każdym razem, kiedy słyszę podobne zdania, głęboko wzdycham z politowaniem. Oczywiście wiele osób, a nawet artykułów, które można znaleźć w internecie, podaje przyczyny, które mają świadczyć o słuszności takiej tezy. Wybrałem kilka najczęściej powtarzających się. Nieprosta ortografia, skomplikowana wymowa, trudna gramatyka oraz wiele wyjątków. Dzisiaj przyjrzymy się z bliska każdemu z tych aspektów. Ale jednak, zanim przejdziemy dalej, chciałbym zaznaczyć, że moim celem nie jest umniejszanie nikomu swojego postępu w nauce polskiego. To jest sprawa bardzo indywidualna, więc nawet nietaktem byłoby ingerowanie w ten temat. Moim celem jest przedstawienie faktów, które opisują względną złożoność naszego języka ojczystego na tle innych. Instytut Służby Zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, czyli Foreign Service Institute, opracował ranking, w którym uporządkowane były najpopularniejsze języki świata w zależności od średniego czasu potrzebnego na opanowanie danego języka w takim stopniu, w którym jesteśmy w stanie porozumiewać się bez przeszkód w sprawach zawodowych. Ranking rozróżnia 5 kategorii trudności. Na pierwszym miejscu uplasowały się ważniejsze języki Europy Zachodniej, na których naukę trzeba poświęcić średnio 24 tygodnie, czyli jakieś pół roku. I to przy 3 godzinach dziennej nauki. Do tej grupy zakwalifikowały się m.in. duński, szwedzki, holenderski, włoski czy francuski. Jak myślicie, do której z 5 kategorii zakwalifikował się polski? Odpowiedź brzmi: do 4. Wraz z 40 innymi językami Europy, Azji i Afryki, które łącznie stanowią 66% całej listy. Polski uplasował się na tej samej pozycji co rosyjski, perski czy hebrajski. Co więcej, w tej kategorii rozróżnia się nawet języki, które mogą okazać się nawet nieco trudniejsze niż pozostałe z tej kategorii i polski do nich nie należy. Ale są to na przykład gruziński czy węgierski. Szacunkowo Amerykaninowi potrzeba niemal całego roku, bo aż 44 tygodnie intensywnej nauki, aby opanować język z tej kategorii. A jakie języki należą do najbardziej wymagających według wymienionego instytutu? Arabski, mandaryński, czyli kolokwialnie mówiąc chiński, koreański oraz japoński. Ten ostatni jest również wyróżniony przez gwiazdkę, która podkreśla ponadprzeciętną względną trudność tego języka. Ile czasu trzeba poświęcić, by opanować te języki? Statystycznie 88 tygodni, co stanowi ponad 1,5 roku przy 5 godzinach dziennej nauki. Jest to zauważalnie dłużej niż przy poprzedniej kategorii. Cały ranking zamieszczam w linku. Czy teraz na podstawie wymienionego rankingu można wyciągnąć wnioski na temat złożoności polskiego? Tak, ale tylko takie, że dla ludzi, których językiem ojczystym jest angielski, język polski nie jest prosty, ale nie należy również do najtrudniejszych. No i przechodzimy do pierwszego kluczowego zagadnienia. Czy jest jakikolwiek sens mówienia, że jakiś język jest w ogóle trudny, nie wspominając już o byciu najtrudniejszym, skoro dla każdego narodu każdy język jest zróżnicowanie skomplikowany? Nie trzeba się chyba zbyt długo zastanawiać, że Rosjaninowi o wiele łatwiej i szybciej przyjdzie nauczyć się naszego języka niż na przykład Francuzowi. Nie wspomnę już o Ukraińcach czy Czechach, którym jest najpewniej jeszcze prościej. Do tego dochodzą również języki, które się już zna. Nie ulega wątpliwości, że dotychczas poznane języki pomagają w wyuczeniu się kolejnego, co jest zdecydowanie kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że określenie języka bezwzględnie trudnym jest pozbawione większego sensu. Ale ktoś może mieć pretensje, że język polski może nie być obiektywnie najtrudniejszym, ale nie zmienia to jednak faktu, że jest trudny. Dość słuszny argument. Przejdźmy zatem do kolejnych punktów, które najczęściej mają być argumentami dla tezy, że polski jest trudny. Weźmy pod lupę jedną z moich ulubionych dziedzin, czyli wymowę. Polski ma około 33 spółgłoski, w zależności od źródła. Z tego zaledwie 4 samogłoski występują rzadziej w innych językach. Dzi, si, ci i zi. Jeśli chodzi o na przykład polskie szy, to nie jest to samo szy, co w angielskim czy francuskim, ale jest dość bliskie. Ni jest dość popularne, choćby wskutek popularyzacji słów z języka francuskiego. Problemem mogą też okazać się spółgłoski, które są zmiękczone, ale to dotyczy właściwie wszystkich języków słowiańskich, więc nie wyróżniamy się zbytnio. Jeśli chodzi o samogłoski, to należy zaznaczyć, że to zupełnie oddzielny temat, bo różnica między samogłoskami a spółgłoskami jest taka, że w rzeczywistości o wiele łatwiej jest wymówić samogłoski, a praktycznie przy odpowiednich ćwiczeniach można spokojnie wymówić wszystkie możliwe. Tak, samogłosek jest zdecydowanie ograniczona liczba. Nie chciałbym zbytnio wchodzić dokładnie w ten temat, więc zainteresowanym polecam poczytać na temat diagramu samogłoskowego, po angielsku vowel diagram lub vowel chart. Dlaczego liczba tych spółgłosek była taka ważna? Dlatego, że istnieją języki na świecie, w których Polak, nie mówię więc nawet już o zachodnich Europejczykach, miałby do nauczenia się zaledwie 59 nowych spółgłosek, które między sobą różnią się tak minimalnie, jak w polskim szy i si. Takim językiem mógłby być język ubych z grupy północno-zachodnio-kaukaskich, który jest już niestety nieużywany na świecie, bo ostatnia osoba władająca tym językiem jako ojczystym zmarła 30 lat temu. Co więcej, w polskim, jak i w praktycznie żadnym języku zachodnioeuropejskim nie występują żadne rzadsze spółgłoski, jak na przykład choćby tak zwane spółgłoski niepulmoniczne, takie jak na przykład
la, a la, ja, a ja,
a pa,
a, 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 a.
Tak. Właśnie słyszeliście, jak ktoś mlaskał na różne sposoby. I tak, to też są elementy języka w niektórych miejscach na świecie. Innym przykładem jest...
Bra, a bra.
Tak, właśnie słyszeliście, jak ktoś naśladował konia. Nie no, żartuję, to też jest spółgłoska, która jest używana w niejednym języku na świecie. Kolejnym argumentem na temat trudności polskiej wymowy jest to, że zawiera wiele skonsolidowanych spółgłosek, jak na przykład w słowie bezwzględny. Między E a E są 4 spółgłoski, które stoją obok siebie i nie są oddzielone żadną samogłoską. Dla wielu zagranicznych osób jest to problem, bo w wielu językach jest stała zasada, która określa układ samogłosek i spółgłosek w słowie. Na przykład, że po każdej spółgłosce jest samogłoska, albo że może być maksymalnie spółgłoska, spółgłoska, a potem musi nastąpić samogłoska. Jeśli ktoś powie, że cztery spółgłoski razem w polskim to dużo, to Gruzin go wyśmieje. W gruzińskim spokojnie można tworzyć słowa z 8 spółgłoskami jedna po drugiej. Zresztą nie trzeba daleko szukać, skoro w serbo-chorwackim, czyli języku słowiańskim, są słowa, w którym nawet nie ma żadnych samogłosek. Na przykład krst, co oznacza krzyż. Ale to i tak nic w porównaniu do króla kumulowania spółgłosek, języka Nuhalk z zachodniej części Ameryki Północnej. W tym języku bez problemu można tworzyć słowa, w których jest, uwaga, 13 spółgłosek i ani jednej samogłoski. Żeby było trudniej, zaledwie 7 z 28 spółgłosek tego języka występuje w polskim i w większości języków zachodniej Europy. Próbowałem przez tydzień nauczyć się wymawiać jedno słowo, ale moja wymowa w żaden sposób nawet nie była podobna do słowa w języku Nuhalk. Niestety, tym językiem posługuje się już zaledwie 17 osób na całym świecie. Puszczę wam kawałek, jak brzmi ten fascynujący język. Nie ma co nadstawiać ucha i tak niczego nie zrozumiemy.
Wichs auch lodiga sumsk ala anuchont. Ashti du was slach was sinknich ala sahwants, ala sahwants. Ashti now do ganads ala sahwants.
Jeśli chodzi o wymowę, to mógłbym wymieniać i wymieniać, bo przecież wymowa to nie tylko same głoski, ale również akcent słowny, który w polskim jest nadzwyczaj stały. Spójrzmy na przykład na rosyjski lub czeski, w których akcent jest bardzo ruchomy. Istnieją również tony, których w polskim brak. Kontrprzykładem jest oczywiście mandaryński, czyli chiński. Istnieje też na przykład choćby pojęcie rytmu oraz wiele innych aspektów, przez które polski niezbyt się wyróżnia. Powiedzmy, że wymowę mamy za sobą. Czas na ortografię. Skonfrontujmy się z rzeczywistością. Język polski posiada alfabet łaciński. Teraz wiele osób może wstać i szczerze pogratulować mi tego przełomowego odkrycia. Ale co to właściwie oznacza, że polski używa alfabetu łacińskiego? To, że w około 150 krajach na świecie używa się tego alfabetu. Przypomnę, że krajów jest około 200. Oczywiście nie biorę tutaj pod uwagę liczby ludności, bo wtedy wyszłoby nam, że zaledwie około 40% ludzi na świecie używa tego rodzaju piśmiennictwa. To oznacza, że Niemiec uczący się polskiego nie musi się uczyć specjalnie nowego alfabetu lub sposobu piśmiennictwa. Co innego tyczy się arabskiego, w którym używany jest inny system. Tak samo z japońskim, a na samym końcu wisienka na torcie, czyli chiński, w którym niemal każde słowo ma przypisany inny symbol, którego trzeba się wyuczyć. Chińczycy uczą się w szkole po kolei przez całą swoją edukację tych symboli. Więc czymże jest wyuczenie się kilku zasad ortograficznych w polskim? No właśnie, jak to z nimi jest? Zdradzę wam sekret. Polski jest jednym z języków, w którym ortografia jest najbardziej spójna. O wiele trudniej to na przykład powiedzieć na temat angielskiego. Ale w rzeczywistości języki indoeuropejskie mają się nijak, co do ich azjatyckich konkurentów. Za języki z najtrudniejszymi systemami piśmiennictwa i ortografią mogą uchodzić szczególnie języki tajski, a przede wszystkim tybetański. Na temat tybetańskiego pewien youtuber o nazwie Native Lang zrobił bardzo dobry materiał na ten temat i gorąco zachęcam go oglądnąć. można zmienić swoją perspektywę na temat polskiej ortografii. Myślę, że to dobry czas na zagadkę. Oto ono. W którym roku została wprowadzona ostatnia, większa reforma ortografii polskiej? Nie liczę tutaj drobnych poprawek, które ukazały się po tym konkretnym roku. Oszacujcie rok. Powtórzę pytanie. W którym roku została wprowadzona ostatnia, większa reforma ortografii polskiej? I nie mam tutaj na myśli drobnych poprawek, które ukazały się po tym konkretnym roku. Oszacujcie rok. Odpowiedź, jak zawsze, na końcu materiału. Na koniec zostawiłem największą kobyłę. Przechodzimy do gramatyki. W polskim mamy 7 przypadków. To oznacza, że dla prawie każdego rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, zaimka i imię słowu istnieje prawie 7 odmian danego wyrazu. Czy to dużo? Może niektórzy, którzy słyszeli już gdzieś o węgierskim, wtrąciliby, że przecież to ten właśnie język ma o wiele więcej przypadków niż polski. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż się wydaje, jeśli chodzi o liczenie przypadków, ale najczęściej spotykamy się z liczbą 18 w tym języku. Ktoś mógłby powiedzieć, że to właśnie węgierski zasługuje na miano najtrudniejszego języka na świecie, cokolwiek miałoby to znaczyć. Niestety muszę zmartwić te osoby, bo chociażby w języku tabasarańskim, którym mówi 120 tysięcy ludzi w Dagestanie w Rosji, używa się 48 przypadków. A niektóre źródła podają, chociaż nie wszyscy się w tym zgadzają, że w języku ceckim pisze się tysy ezyky i też w Rosji, też w Dagestanie istnieją, uwaga, 64 przypadki. Jeśli chodzi o koniugację, to też nie wystajemy zbytnio przed szereg. Polski jest językiem słowiańskim. Podobne struktury spotkamy chociażby w rosyjskim czy ukraińskim. Z czego mało osób zdaje sobie sprawę, to to, że w polskim oprócz podziału na czasowniki dokonane i niedokonane, jak na przykład pójść i iść, mamy również rozróżnienie na czasowniki niedokonane o znaczeniu wielokrotnym, czyli mamy pójść, iść oraz chodzić. Jeśli chodzi o budowę czasu przeszłego czy przyszłego, to uważam, że to dodatkowego komentarza nie wymaga. Jest to jeden z najprostszych sposobów budowania tych form, jakie można znaleźć wśród języków. Zresztą samo używanie aspektów dokonanego i niedokonanego nie jest niczym rzadkim. Istnieją języki na świecie jak język Kikszt w północno-zachodniej Ameryce, który niestety od 2012 roku jest wymarły, w którym używało się 7 czasów przeszłych. Były to odległa przeszłość, przeszłość między rokiem a 10 laty, między tygodniem a rokiem, przeszłość dotycząca przeszłego tygodnia, przeszłość dotycząca dnia poprzedniego lub kilku najbliższych poprzednich dni, przeszłość dotycząca dnia bieżącego oraz jeszcze przeszłość dotycząca sytuacji, która właśnie się zdarzyła. Żeby była jasność, do każdego z tych czasów obowiązywała inna budowa. Na samiutki koniec pozostawiłem wyjątki, o których dużo osób wspomina. To, że piszemy pszenica przez szy, a nie rz, to, że mówimy zobaczyłem tę wiśnię, a nie tą wiśnię, że obżarstwo piszemy przez ży, a nie rz, i tak dalej. Teraz powinniśmy sobie zadać pytanie, czy tych wyjątków jest nadal tak dużo po tym wszystkim, o czym sobie już powiedzieliśmy? Dochodzimy do wniosku, że w rzeczywistości nasz język jest bardzo logiczny, że dużo rzeczy ma sens, kiedy poszukamy ich pochodzenia. Możemy dojść do wniosku, że nasz język nie wyróżnia się zbytnio w skali światowej w jakiejś z kategorii, ale czy to nie oznacza, że i tak mamy piękny język, który zachował dużą spójność na przestrzeni lat? Kontrprzykład to oczywiście angielski, bo z dekady na dekadę język coraz mocniej się zmienia. A Ale czy oznacza to, że język polski jest łatwy do wyuczenia, na przykład w porównaniu z włoskim, hiszpańskim czy holenderskim? A co z pozostałymi językami słowiańskimi? Czy można w takim razie odpowiedzieć na pytanie, czy polski jest najtrudniejszym językiem świata? Zachęcam jak zawsze do polubienia strony na Facebooku, podcast innymi słowy, oraz profilu na Instagramie, podcast_innymi_słowy. Jestem otwarty na wszelkie uwagi. Można wysłać do mnie wiadomość przez wymienione profile lub na adres e-mail podcast_innymi_słowy@gmail.com. Będę również bardzo wdzięczny za ocenienie tego podcastu w Apple Podcasts. Rozwiązaniem zagadki, kiedy odbyła się ostatnia większa reforma ortografii polskiej, jest rok 1936. Wprowadzono kilka drobnych zmian i poprawek po tym roku. Natomiast od lat 90. nowe zmiany wprowadza Rada Języka Polskiego, która wedle potrzeby uaktualnia słowniki ortograficzne. Jestem w sumie bardzo ciekawy, jak obstawialiście z tym rokiem. Tych, którzy słuchają tego jako odcinek na YouTubie, zachęcam do podzielenia się swoim strzałem w komentarzu. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.